Morawiecki będzie przez miesiąc próbował przekupywać albo zastraszać nowo wybranych posłów opozycji. Naprawdę, weszła twarda, sztywna ekipa, mówiąc kolokwialnie, i tu nikt nie będzie chciał współpracować z PiS.
No i Jan Strzeżek, Trzecia Droga, jest już z nami. Dobry wieczór, witamy w studiu.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór
wyborczy. Czekamy na Krzysztofa Bosaka, więc będziemy mogli trochę we dwóch sobie swobodnie...
Na jego miejscu też bym się spóźnił, albo raczej w ogóle nie przechodził.
Ja tu wcześniej miałem okazję rozmawiać i z profesorem Kikiem, i z komentatorami, i tak szczególnie komentatorzy, tu przed chwilą Joanna Miziołek, Jakub Dymek, mnie przestrzegali, żeby jeszcze nie być do końca pewnym tych wyników, że to, co usłyszeliśmy, te exit pole, to mogą się do końca nie potwierdzić. A pan jest pewien wyniku Trzeciej Drogi?
Ja jestem pewien, że Trzecia Droga po pierwsze przekroczyła próg, i to z nawiązką. Po drugie, że ten wynik jest naprawdę dobry. Teraz spływają pierwsze komisje. Sam patrzę, bo jestem kandydatem z okręgu warszawskiego i obserwuję te pierwsze komisje, które spływają. Z tym, że nie ma co ukrywać, że sam na przykład nie oczekiwałem zbyt wielkiego poparcia w konsulacie w Indiach albo w Stanach Zjednoczonych. Czekamy na pierwsze komisje z Warszawy, czy w ogóle z miast i wsi, to znaczy te komisje, które rzeczywiście wpływają na głosy, bo na razie obserwując to, co się pojawia na PKW, to wiadomym jest to, że jedna większa komisja w Warszawie będzie większa niż te wszystkie, które dotąd policzono.
Szymon Hołownia, jak komentował wynik wyborów, ja tu mam, 15 października skończyły się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła się współpraca, inwestycje w naszą przyszłość. No ale przed chwilą usłyszałem tutaj, jak reporterzy rozmawiali z panem Bochenkiem, no to mówił, że nie będą w stanie się dogadać, pokłócą się, jest ich za dużo, nie mają wspólnego programu. Rzeczywiście się zaraz skoczycie sobie do gardeł z Koalicją Obywatelską, z Lewicą?
W żadnym wypadku. No po Rafale Bochenku zbyt wiele się nie spodziewam i nie ma co ukrywać, nie zaskoczył mnie specjalnie, to znaczy znowu mówił to, co mu napisano. W tej chwili czekamy na oficjalne wyniki, czekamy na to, aż też będziemy wiedzieli konkretnie, ile mandatów ma każdy z komitetów i także personalnie, kto obejmie te mandaty. I wtedy będzie mniej więcej wszystko jasne, jak będzie wyglądała, kolokwialnie mówiąc, stan gry. To znaczy, ile ma Koalicja Obywatelska, ile ma Lewica, ile mamy my jako Trzecia Droga i także ile w ramach Trzeciej Drogi ma frakcja PSL Koalicji Polskiej, a ile Polski 2050. To jest absolutnie naturalne. Czekamy też na wynik Konfederacji, dlatego że spodziewaliśmy się, myślę, wszyscy trochę wyższego wyniku niż te, które podał te pierwsze exit pole. Myślę, że też jak Krzysztof Bosak dołączy tutaj do nas w studiu, to on także, nieważne jak bardzo zakłamywałby rzeczywistość, to także spodziewał się trochę wyższego wyniku niż te sondażowe 6,2%.
No to skoro rozmawiamy o innych, o Trzeciej Drodze zaraz, no Sławomir Mentzen aż mnie zaskoczył, bo tak wręcz otwarcie wyszedł i powiedział, ponieśliśmy porażkę, to nie jest wynik, na który liczyliśmy.
Ja jestem
przyzwyczajony do tego, że politycy w wieczór wyborczy bez względu na wynik mówią, jest dobrze, idziemy, walczymy, nie poddajemy się.
Jeżeli całą kampanię, a także prekampanię mówiło się, że idzie się po 20%, że idzie się po to, żeby wywrócić stolik, jeżeli cała zmiana w partii Korwina, teraz w partii Mentzena była po to, żeby Mentzen przejął tę partię i żeby zrobił lepszy wynik niż dotąd był w stanie zrobić Korwin, a finalnie kończymy. Na razie na podstawie exit poli, na niższym wyniku niż Konfederacja zrobiła 4 lata temu i Konfederacja najpewniej straci mandaty w porównaniu do 2019 roku, gdzie i tak, powiedzmy sobie szczerze, nie ma czym szastać, bo wtedy to było 11 mandatów. Koło Konfederacji na koniec kadencji to było 12 posłów, a wszystko wskazuje na to, że w nowej kadencji Sejmu to będzie 10 parlamentarzystów, opierając się na wynikach exit poll. No to wszystko wskazuje na to, że Konfederacja nie będzie miała nawet klubu. To jednak nie jest najlepszy wynik dla liderów.
Okej, ale byłem ciekaw pańskiej opinii, natomiast no nie po to, nie będziemy się teraz, zwłaszcza, że nie ma z nami przedstawiciela,
prawda,
więc nie będziemy się pastwić nad nie dam się panu pastwić nad,
ja
nad nieobecnym konkurentem. A te 13% dla Trzeciej Drogi to jest...
Super wynik. Zdecydowanie tak. To znaczy jeszcze zobaczymy, jak to się finalnie skończy, dlatego że cały czas się opieramy na tych wynikach exit poll. Czekamy na late pole i już na takie oficjalne wyniki PKW, które pewnie poznamy na pewnie przełomie poniedziałku, wtorku, czyli jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Ale to jest naprawdę dobry wynik. To daje nam trzecią pozycję w wyborach parlamentarnych. To pokazuje, że Polacy chcą czegoś innego niż tylko PiS i Platforma. To znaczy, że jest przestrzeń między tymi dwiema największymi partiami i co więcej, jest także przestrzeń na takie spokojne uprawianie polityki. To znaczy, nie trzeba być głośnym, nie trzeba latać helikopterem, nie trzeba rzucać banknotów z wizerunkiem Morawieckiego. Trzeba też po prostu powiedzieć, co jest nie tak w Polsce, co chcemy zrobić, a potem okazuje się, że jest grubo ponad milion ludzi, która ma podobne podejście co my.
Tylko to wam na razie daje, szukam ile, 55 mandatów, dobrze? Liczę, bo nie mam tu 63 mandaty.
Cały czas są exity, to...
Okej, ja wiem, ja nie pytam o to dlatego, że tu mam, to nie jest wyryte w kamień, jest wydruk na kartce, jest... wiadomo. To się do jutra jeszcze zmieni. Bo wy mówiliście, trzecia droga, jakby już sama nazwa pokazywała, że nie, no, chcemy być gdzieś po środku pomiędzy jednymi a drugimi, no, ale już wszyscy was do koalicji w rządzie Donalda Tuska zapisują.
No bo my chcemy, żeby ten rząd, który funkcjonował przez ostatnie lata, się skończył. Żeby Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński i cała ta ekipa przestali rządzić Polską. I naturalnym jest to, że chcą zbudować koalicję. A celem każdej partii jest to, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność za Polskę, żeby przejąć władzę. Musimy stworzyć koalicję. Naturalnym koalicjantem jest Platforma Obywatelska, jest Lewica, dlatego że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie dozbierać do 231 mandatów i rządzić Polską. No, tak wygląda matematyka wyborcza.
Mateusz Morawiecki powiedział, że on też jest gotów rozmawiać z każdym. Czy wy będziecie chcieli, dostanie misję stworzenia
rządu?
Ja
sobie nie wyobrażam rządu z Mateuszem Morawieckim. To znaczy, wie pan co, współpracowałem z PiS-em, kiedy byłem jeszcze w Porozumieniu. Porozumienie było częścią Zjednoczonej Prawicy. Nie wyobrażam sobie i dlatego też dołączyłem do Koalicji Polskiej, dlatego wystartowałem z listy trzeciej drogi i mówiłem także to w tym studiu po to, żeby dołożyć swoją cegiełkę do pokonania PiS-u. Nie ma możliwości teraz na jakąkolwiek współpracę z PiS-em i każdy, kto chce nas wrzucać we współpracę z PiS-em, a kłamie, b nie ma chyba wiedzy na temat tego, jakie jest nastawienie w naszym środowisku. Dobra.
Ale właśnie w waszym środowisku, bo pan sam zaczął bardzo osobiście. Byłem tam, współpracowałem i tak dalej. Czy jest pan pewien, że w ten sam sposób myślą te pozostałe 62 osoby, które wezmą mandat z trzeciej drogi?
Mam nadzieję, że będzie ich więcej, to raz, a dwa. Jestem przekonany, to znaczy i Szymon Hołownia, który miał 3 lata na zbudowanie swoich struktur, na wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów i Władysław Kosiniak-Kamysz w ramach Koalicji Polskiej, wybrał takich ludzi, którzy kolokwialnie mówiąc nie sprzedadzą się. Tak? Dlatego też podejrzewam i ja dostałem propozycję startu z warszawskiej listy trzeciej drogi i inne osoby w skali kraju dostały taką propozycję. Dlatego właśnie, że dają rękojmię tego, że będą lojalni wobec wyborców i środowiska, z którego zostali wybrani.
Dobra. A argument, który często słyszałem, nie tylko, oczywiście najczęściej na finiszu kampanii używali go politycy Prawa i Sprawiedliwości, znaczy ich nie łączy nic innego poza niechęcią do PiS-u. No to dobra, powiedzmy, że przychodzi do... Zabawmy się w taki roleplay.
Bardzo proszę.
Jestem Donaldem Tuskiem, przychodzę do pana do trzeciej drogi. Chciałbym z wami podpisać koalicję. Wiem, że tak to nie wygląda, ale uprośćmy.
Duże uproszczenie.
Będzie duże.
Ale doceniam taką chęć gry przez północą.
To będzie duże uproszczenie. No to co wy byście chcieli w tym rządzie? Za co chcielibyście odpowiadać? Jakie punkty programowe chcielibyście wpisać do exposé?
Przede wszystkim kwestie fundamentalne dla funkcjonowania państwa. Trzeba zresetować państwo w zakresie tego, żeby telewizja publiczna rzeczywiście była telewizją publiczną, żeby spółki Skarbu Państwa nie były paśnikiem dla działaczy partyjnych. To są kwestie fundamentalne. Od tego w ogóle zaczynamy i myślę, że każdy na opozycji, nawet ci, z którymi nie chcemy współpracować, na przykład Konfederacja, również się zgodzą, że ta sytuacja, która w tej chwili ma miejsce, jest patologiczna. To jest raz. Dwa, jeżeli mówimy o kwestiach programowych, niewątpliwie zdobycie środków z KPO, czyli przywrócenie kwestii praworządnościowych, to znaczy spełnienie tych wymagań, o których mówi Komisja Europejska, tak, żeby te gigantyczne pieniądze do Polski popłynęły, a potem jest już to kwestii programowych. Ja mam wrażenie, że dla środowiska, z którym ja współpracuję, dla środowiska Koalicji Polskiej, nie ma co ukrywać, istotne są kwestie rolnictwa. I dlatego sam chciałbym, żeby to PSL zdecydowało o tym, kto będzie odpowiadał za rolnictwo w ramach nowego rządu, ale także kwestie gospodarki, kwestie mieszkalnictwa. To już jest kwestia rozmowy z naszymi partnerami na jeszcze opozycji, a w przyszłości w rządzie, kto będzie za co odpowiadał. Jeżeli pan... albo może nasi widzowie oczekują, że ja już w tej chwili będę dzielił stołki, to jest zdecydowanie za wcześnie.
Nie.
Trzy godziny temu dopiero mamy exit pole. Do rana może się jeszcze naprawdę wiele zmienić. Przykład Słowacji pokazał nam, że to jest zbyt wcześnie, żeby jeszcze otwierać szampany, ale także dlatego trzeba po prostu poczekać.
Właśnie, otwierać szampany, a pan spodziewa się, że wyniki, które poznamy w poniedziałek albo pewnie we wtorek, mogą się jakoś diametralnie różnić od tych, które widzieliśmy dzisiejszego wieczoru?
Gdybym wiedział, to myślę, że byłbym bogatym człowiekiem. Absolutnie nie mam pojęcia. To znaczy, mam głęboką nadzieję, że jedyne, co się zmieni, to jeszcze spadnie trochę PiS-owi, a wzrośnie trochę trzeciej drodze, ale tego nie wiemy. To znaczy w tej chwili my wszyscy na opozycji, myślę, że każdy kandydat, który startował w wyborach, każdy wolontariusz, każdy sztabowiec zrobił absolutnie wszystko, żeby zrobić jak najlepszy wynik. A teraz w tej chwili czekamy tylko i wyłącznie na tego weryfikację. Sam nie ukrywam, że sprawdzam co chwilę telefon i patrzę, jak tam wyniki w okręgu warszawskim.
Normalne to jest wieczór wyborczy. No, wiem, że się pan śpieszy, ale ja zaraz pana puszczę, bo to rozumiem doskonale. No, Bronisław Komorowski teraz, jak mi tu Karol odpowiada, no liczy, że Andrzej Duda zachowa się inaczej. A pan sobie wyobraża taki scenariusz, który no chyba raczej możemy być pewni, że pierwszy misję stworzenia rządu dostanie Mateusz Morawiecki.
Mimo, że wiadomo, że nie ma na to najmniejszych szans w normalnych warunkach. To znaczy, jeżeli przyjmijmy w ogóle na warunki naszej rozmowy, że te wyniki z exit polów, jeżeli chodzi o podział mandatów, się utrzymują, to ciężko, żeby Morawiecki miał możliwość stworzenia rządu. To znaczy, dodając liczbę mandatów PiS-u i nawet liczbę mandatów Konfederacji, no nieważne jakbyśmy liczyli, jakim to magicznym sposobem matematycznym, liczba 231 po prostu nie wychodzi. Więc w związku z tym naturalnym byłoby to, zakładając, że prezydent kieruje się, nawet patrząc na to, co się dzieje na wschodzie, taką pozycją propaństwową, to zaproponuje liderowi największej partii opozycyjnej, który rzeczywiście ma możliwość stworzenia rządu, to, żeby ten rząd utworzył. No tak się pewnie nie stanie, dlatego że interes Prawa i Sprawiedliwości jest ponad interesem państwowym, więc pewnie Morawiecki będzie przez miesiąc próbował przekupywać albo zastraszać nowo wybranych posłów opozycji do tego, żeby dołączyli do obozu PiS-owskiego.
I boi się pan o swoich kolegów i koleżanki z klubów?
Znaczy naprawdę jestem wyjątkowo spokojny, dlatego że miałem okazję poznać tych ludzi. Miałem okazję z nimi porozmawiać, miałem okazję też ich sprawdzić w boju. Widziałem, jak wszyscy ciężko zasuwają i nie wierzę, że zasuwali tylko po to, żeby swój mandat sprzedać.
Dobra, to Morawiecki, jakby znowu powtarzam, jakby nie znamy jeszcze wyników, mamy bardzo wstępny ten podział mandatów, no to mówię, ja tą kartkę będę mógł spokojnie wrzucić w niszczarkę, zanim się ten program nie skończy, więc nie wiemy. No ale zakładamy, że Morawiecki, jest spora szansa przynajmniej na tą chwilę, że Morawiecki dostanie misję stworzenia rządu, raczej nic z tego nie wyjdzie, piłka trafi do Donalda Tuska, Donald Tusk zacznie konstruować. Pan nie chciał dzielić żadnych stanowisk, okej. Okay. Rozumiem. Mówił pan o tym, co was łączy, a czy niepokoi was to, co was może podzielić? Pytam o to choćby dlatego, że dużą mobilizację po stronie sił opozycyjnych przyniosła kwestia aborcji. Wielu wyborców, którzy dzisiaj poszli do urn, będzie oczekiwało, jeżeli nastąpi zmiana władzy, jeżeli nastąpi zmiana ekipy rządzącej, też jakichś zmian na tym polu. Widzi pan jakieś pole do rozmowy w kwestii liberalizacji ustawy aborcyjnej?
Trzecia Droga mówiła od początku o tym, od kiedy właściwie powstała, że zwolennikiem tego, żeby było referendum w kwestiach aborcyjnych. Moje prywatne przekonanie, chociaż sam chciałbym, żeby Polacy wypowiedzieli się w referendum, to jest powrót do przepisów prawa sprzed roku Trybunału Konstytucyjnego, sprzed jesieni 2020 roku i to byłaby jedyna możliwość, żeby jeszcze to politycznie zrobić, to znaczy, że Andrzej Duda rzeczywiście podpisałby taką ustawę. Jeżeli mielibyśmy skupić na to i popatrzeć na ewentualnie przyszły rząd, co nas może podzielić, to ja w tej chwili takich rzeczy nie widzę. Znaczy najpierw skupiamy się na tym, co nas łączy i tu nie mówimy tylko o antypisie, bo to byłoby za mało, to jest żadne spoiwo. Chęć tego, żeby do Polski trafiły pieniądze z KPO. Chęć tego, żeby państwo rzeczywiście służyło Polakom, a nie tylko temu, żeby nakarmić działaczy swojej partii. Chęć tego, żeby rozwiązywać też część problemów. No ja bym chciał, żeby jedną z pierwszych ustaw nowego rządu i nowego Sejmu była ustawa dotycząca solidnego programu mieszkaniowego. Przez 8 lat to się nie udało. Prawo i Sprawiedliwość, kolokwialnie mówiąc, dało ciało w tym zakresie, więc czas, żeby rząd opozycyjny, który także o tym mówi, który na przykład był filarem mojej kampanii, bo ja przez całą swoją kampanię, chodząc i dreptając po ulicach Warszawy, mówiłem wprost, chcę programu mieszkaniowego dla młodych rodzin. I mam nadzieję, że to się stanie na jednym z pierwszych posiedzeń.
Przepraszam, bo tu akurat nie ma problemu. Karol zaczął mi mówić, ja sobie słuchawkę, zdaję, więc ja wybił mnie trochę z rytmu. A o co chciałem się zapytać? Pan, no właśnie, mówimy o tym, co was łączy. Ja pozwolę sobie jednak wbić jeden kijek w mrowisko. Pan mówi między innymi, no tak, ważnym elementem Trzeciej Drogi jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Mówił pan, że chciałby, wyobraża to sobie tak, że PSL przejąłby stery w polskim rolnictwie. No, ale z kolei w obozie Donalda Tuska jest pan Kołodziejczak, który pewnie też chciałby takim ministrem rolnictwa zostać.
Ale to pewnie wielu by chciało zostać. To znaczy, jakbyśmy spojrzeli w ogóle na Sejm i na politykę, to podejrzewam, że ambicją każdego polityka jest to, żeby być premierem. Znaczy, w Sejmie i poza Sejmem pewnie mamy ze 2 albo 3 tysiące kandydatów na premiera, tych, którzy mają takie ambicje, a i tak finalnie jeden nim zostanie. No, można mieć marzenia, można mieć zamiary, ale potem najpierw weryfikacja wyborcza weryfikuje te marzenia, potem układanka polityczna i tutaj nie ma co się obrażać, tylko po prostu tak jest.
Dobra, jak pan był, wiadomo, no, u siebie w sztabie na wieczorze wyborczym, miał pan okazję podejrzeć też, jak wyglądały pozostałe wieczory wyborcze, kto zabierał głos.
Przyznam się szczerze, widziałem tylko Konfederacji, dlatego że chyba redaktor Szczepański z Interii wrzucił zdjęcie, że strasznie mało ludzi jest. Że coś tam jakoś tak przepłoszyło wszystkich i takie małe, mało sympatyczne obrazki z tego sztabu Konfederacji
wychodzą. Ale rozumiem, że...
I taki wieniec widziałem jeszcze ze sztabu PiSu, to też tak.
Właśnie, bo rozumiem, że widział pan sztab PiSu, widział
obrazki,
pan...
Obrazki, tak? To nie ma co ukrywać.
Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego.
Nie, nie słuchałem, przepraszam, będę sobie jeszcze to nadrabiał, ale...
W największym skrócie, czy Jarosław Kaczyński... Jesteśmy numerem jeden, po 8 latach rządzenia jesteśmy pierwsi i mamy... No...
To się kurusowe zwycięstwo.
Tak, ale będą, ja tu odczytam, bo mam, przepraszam, będę z kartki, ale już o tej porze wolę nie polegać na swojej pamięci.
Można.
Powtarzam to państwu, co tak chęcie powtarzacie, zwyciężymy. Dziękuję, czekamy od nas teraz na rozwój wydarzeń. Mogą być ciekawe wydarzenia. Co takiego ciekawego może się dziać w najbliższym
czasie? Ja podejrzewam, że będziemy mieli do czynienia z takim masowym kupowaniem polityków, próbą kupowania polityków opozycji, dlatego że Konfederacja w tym kształcie, w którym jest, zdaje sobie sprawę, że już nie jest samodzielną siłą, że dla tych posłów, którzy się dostali, to Konfederacja nie jest bytem, który jest jeszcze w stanie wzrosnąć, tylko będą w naturalny sposób szukali koalicji z PiS-em. Tam będzie 10, 12, może 15 mandatów w najlepszym wypadku, więc oni będą w stanie się dołączyć do PiS-u w zamian za jakieś frukta, które pozwolą im trochę zdyskontować ten sukces wyborczy i będzie próba dobierania pojedynczych polityków opozycji w zamian za stanowiska, albo też im grożąc, więc pewnie czeka nas wyjątkowo obrzydliwy miesiąc w polskiej polityce.
I Krzysztof Bosak jedzie do nas, już nie będziecie się konfrontować, więc ja za chwilę się tu po prostu zamienicie miejscami, ja pozwolę jemu się odnieść do tego wszystkiego. No pan mówił, że jest spokojny, no wiadomo, o siebie, no i o swoich koleżanki i kolegów z klubu Trzeciej Drogi. A czy ktoś niepokoi pana?
Nie, naprawdę. Znaczy, mówiąc szczerze, ostatnie 1,5 miesiąca spędziłem na ulicy, rozmawiając z mieszkańcami Warszawy, przekonując ich do tego, żeby oddali głos na Trzecią Drogę, czy personalnie na mnie. Miałem wyjątkowo mało czasu, tak jak się to nie zdarza, na to, żeby śledzić wszystko, cokolwiek się dzieje poza Trzecią Drogą, czy poza w ogóle szeroko pojętą moją kampanią. Mam wrażenie, rozmawiając z tymi ludźmi, znając, bo przecież mam i kolegów w Platformie i w innych klubach opozycyjnych, że oni naprawdę poświęcili kawał swojego czasu, kawał swojej energii, kawał zdrowia zostawili na ulicy po to, żeby przejąć władzę. Nie po to, żeby w momencie, kiedy osiągają pierwszy mały sukces, no bo wejście do Sejmu nie jest tym finalnym sukcesem jakiejkolwiek partii, żeby chcieli współpracować z PiS-em. Naprawdę. Weszła twarda, sztywna ekipa, mówiąc kolokwialnie, i tu nikt nie będzie chciał współpracować z PiS-em.
Dobra, mieliśmy jeszcze też takie obrazki takich gigantycznych kolejek, wielka frekwencja, no najwyższa frekwencja wyborcza, gigant. I wszyscy się cieszą i wszyscy chwalą. Ciekaw jestem w pańskiej ocenie, bo pan powie, że Trzecia Droga najbardziej zyskała. Jakby o czym świadczy ta wielka mobilizacja?
Znaczy, że to traktowaliśmy rzeczywiście jako starcie dwóch wizji państwa. Z jednej strony wizję państwa, którą prezentował PiS, no bo cały czas to jest naprawdę dobry wynik. No, nie zgadzam się z PiS-em, ale trzeba przyznać, żeby po 8 latach rządzenia zrobić 30 kilka procent, to jest to w jakiś sposób imponujące. Nie zmienia to jednak faktu, że silniejsza była chęć zmiany. Ja sam to obserwowałem w Warszawie. Warszawa jest, nie ma co ukrywać, miastem, które raczej głosuje na opozycję. I to znacząco. Na Bielanach, z których się wywodzę i których też dzisiaj głosowałem. Tak jak zawsze pamiętam kolejki, to było 5-10 minut. Dzisiaj czekałem 40 minut na Bielanach, żeby oddać głos. I w innych komisjach było podobnie. Jak słyszę, że w niektórych komisjach w Warszawie brakowało kart, trzeba było je dowozić, no to znaczy, że naprawdę Polacy chcieli pokazać, że chcą zmian.
Ja też głosuję, no w Warszawie jest tu niedaleko, bo po sąsiedzku i pierwszy raz w życiu stałem w kolejce do głosowania.
I to pewnie nie 5-10 minut, tylko rzeczywiście dłużej. No ja czekałem, no realnie tam kilkadziesiąt minut na to, żeby zagłosować. Normalnie to się przychodziło, pyk, pyk, raz, dwa, trzy, głosujemy
ale,
i do widzenia.
Ale ta wysoka frekwencja była nie tylko w dużych miastach.
Tak,
tylko,
wszędzie, jesteśmy... to znaczy, mówię, rzeczywiście starcie dwóch wizji państwa. I ja uważam, i o tym też mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, że każdy, niezależnie od tego, na kogo oddał głos dzisiaj, będzie się czuł w Polsce, którą proponujemy, dobrze.
Właśnie, i o to chciałem zapytać. Okej, to wszystko ładnie brzmi, ale no właśnie, znowu, według sondażowych, wstępnych, pierwszych exit poli, 36,8% poparło Prawo i Sprawiedliwość. Więc to jest cała rzesza, cała armia ludzi, którzy stoją murem za tą formacją, stoją murem za jej programem, czują się beneficjentami tych rządów.
No to zmieniają się z tą wizją państwa, którą prezentuje.
To nie jest tak, że, przynajmniej ja mam takie wrażenie, może będzie inaczej, ale mam wrażenie, że to nie jest tak, że teraz Donald Tusk będzie mógł stworzyć rząd, który będzie odpowiadał tylko na potrzeby swoich wyborców, wyborców trzeciej drogi, wyborców lewicy. Musi też jakoś znaleźć drogę do wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
No oczywiście, przecież to nie jest tak, że w tej chwili dzielimy państwo i nie wiem, tu będzie część dla wyborców PiS-u, tu część dla wyborców opozycji. Polska jest jedna i Polska jest dla wszystkich. I ja też się cieszę i dzisiaj mi się to bardzo podobało w Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, że mówił, że każdy, niezależnie od tego, czy głosował na PiS, czy na kogokolwiek innego, ma się w kraju naszym czuć dobrze. To znaczy, my, nie wiem, niektórzy może najbardziej skrajnie pisowscy komentatorzy liczą na to albo wyobrażają sobie, że teraz to będziemy z maczetami gonić każdego, kto głosował na PiS. No nie, to jest też ich kraj i też ma się czuć w nim dobrze. I my też pracujemy po to i przekonywaliśmy wyborców po to, żeby wprowadzić taką wizję Polski, która też będzie tym wyborcom odpowiadać. Tak? Głosowali na kogoś innego. Mają tylko święte prawo. Na tym polega demokracja. Ale oni, jak będziemy rządzić, też mają mieć wyższy poziom życia, też chcemy, żeby zarabiali lepiej, też chcemy, żeby mieli potem wyższe emerytury, też chcemy, żeby ich dzieci chodziły do ładnych, nowych przedszkoli i też chcemy, żeby mieszkania nie kosztowały tyle, że nikogo na to nie stać.
No dobra, czyli wyborcy PiS-u mogą się nie bać, mogą spać spokojnie.
Jest, jakby ja się nie zgadzam z takim postawieniem sprawy, bo to nie jest kwestia strachu. To znaczy, wie pan, jeżeli byśmy rozpatrywali politykę do tego stopnia, że jak przejmuje inna opcja władzę, to ci wcześniejsi mają się bać, no to jest to skrajna patologia. Znaczy, jak ktoś popełni przestępstwo, to rzeczywiście niech się boi, bo musi zostać za to rozliczony. Ale tak to wszyscy mają się tutaj czuć dobrze. To znaczy, mam też znajomych, którzy głosują na PiS. Ja ich próbowałem przekonywać, nie dali się. Ich decyzja. Głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Mam takich, którzy od zawsze głosowali na opozycję. Każdy finalnie chodzimy po tych samych ulicach. Jeździmy tymi samymi drogami. Choć spotykamy się w tych samych miejscach. Kurczę, no to jest miejsce dla nas wszystkich.
Dobra. Jak rozumiem dalej pan poseł Jan Strzeżek, wiem, że już musi pan lecieć. To no, widzę,
skromny
że
skromny radny, panie redaktorze.
Nie, znaczy, za chwilę poseł rozumiem, tak?
Znaczy, zobaczmy.
Jak tam te wyniki z tego telefonu?
Co ja, wie pan co, jak jesteśmy, mogę sprawdzić. Mówiąc szczerze, na razie spływają nam z zagranicy. Zobaczę, czy tutaj nam coś nowego spłynęło. O, jakieś nowe wyniki nam spłynęły. Na razie nie ukrywam, że no, nie ma co ukrywać z zagranicy. Nie spodziewam się jakichś prób o dobrych wyników. I rzeczywiście jakieś fenomenalne nie są.
Czy ja pan jeszcze o mandat walczy?
No, oczywiście, do ostatniego dnia. Ja całą kampanię spędziłem na ulicy, przekonywałem mieszkańców Warszawy. No, nie ma co ukrywać. Jak na razie spływają nam wyniki z... Teraz panu powiem, skąd spływają. Zagranica. Spływają nam z Argentyny, Australii, Azerbejdżanu, Brazylii, Chile, Chin, Filipin, Indii, Indonezji, Japonii, Kanady, Kazachstanu, Kolumbii, Korei Południowej. Bez bicia się przyznam, nie robiłem tam kampanii.
No ale ludzie głosowali. To jest rzeczywiście
bardzo dobrze. I bardzo się cieszę.